Jarosław Turek, witam i zapraszam na przegląd wydarzeń tygodnia w relacjach naszych reporterów. A zaczynamy od tego, że warto wiedzieć, iż będą ważne zmiany co do prowadzenia testów na koronawirusa. Poza tym, że pacjentów będzie można testować w przychodniach, a nawet w karetkach, ci, którzy dostaną skierowanie na test, ale testu nie zrobią, muszą się liczyć z konsekwencjami. Relacjonuje nasza reporterka Dorota Matyjasik.
Od września lekarze pierwszego kontaktu mają prawo kierować na testy, a już niedługo będą je mogli wykonać na miejscu w przychodni. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada, że w najbliższych tygodniach testy antygenowe trafią do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.
Tak, żeby pacjent, który przyjdzie do gabinetu, bo mówimy tutaj o tradycyjnej wizycie, nie o teleporadzie, miał szansę wykonania takiego testu. Tutaj jeszcze będziemy prowadzili rozmowy ze środowiskiem.
Testy mają być także w karetkach.
Pacjent, który będzie miał dodatni wynik, będzie jechał od razu do szpitala covidowego drugiego lub trzeciego poziomu.
Kolejna zmiana to automatyczna kwarantanna. Okazało się bowiem, że część pacjentów, obawiając się kwarantanny, mimo skierowania nie zgłaszała się na testy. Nowe rozwiązanie ma temu przeciwdziałać.
Czyli w gruncie rzeczy, dokąd ten test jest niewykonany, osoba automatycznie znajduje się na kwarantannie, co również oznacza dolegliwość w postaci możliwej kontroli policyjnej.
Wszyscy medycy, którzy pracują w oddziałach czy szpitalach covidowych, dostaną 100% dodatku do wynagrodzenia. Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia poprosił dyrektorów placówek medycznych o listy pracowników, którym będzie wypłacane dodatkowe wynagrodzenie. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Funduszu Artur Olsiński.
Oznacza to, że cały personel medyczny otrzyma dodatkowe 100% wynagrodzenia i żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, te środki nie będą zwielokrotnione wartością wynagrodzenia zasadniczego, ale pełnych wynagrodzeń, jakie otrzymują medycy za swoją pracę.
Kto może liczyć na dodatkowe wynagrodzenie?
Pielęgniarki, lekarze, ratownicy, jeżeli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, czy też izbę przyjęć, jak również diagności laboratoryjni, ci, którzy pracują w szpitalach pierwszego, drugiego, trzeciego poziomu obsługujący laboratoria covidowe. Z ostatnich informacji, jakie dostaliśmy, polecenie również i dyspozytorzy karetek, którzy pracują.
Dodatkowe pieniądze przysługują medykom od 1 listopada, ale na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy trafią na ich konta. Jest już gotowy szpital tymczasowy budowany w łódzkiej hali Expo. Na razie jednak jeszcze nie będzie przyjmował pacjentów. Ten szpital, jak mówił w środę wojewoda Tobiasz Bocheński, ma stanowić rezerwę na wypadek, gdyby zabrakło miejsc w pozostałych działających szpitalach.
Gdyby była taka potrzeba i gdyby sytuacja epidemiologiczna była trudna, mielibyśmy już dzisiaj w tym szpitalu pacjentów. Na szczęście nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Liczba osób hospitalizowanych przekracza 1400, a łóżek, które mamy dostępne w ogóle w systemie wojewódzkim, w województwie łódzkim jest 3200.
Szpital ma 272 miejsca dla pacjentów i zaplecze dla kadry medycznej. Powstał pod merytorycznym nadzorem specjalistów ze szpitala imienia Biegańskiego, wyjaśnia marszałek Grzegorz Schreiber.
Którzy rzeczywiście włożyli tutaj bardzo dużo pracy w to, żeby ten szpital zaistniał i żeby on spełniał to oczekiwanie, które mamy, czyli żeby był szpitalem bezpiecznym dla zarówno pacjentów, jak i dla personelu medycznego.
W tej chwili mamy wyświetloną mapę ze ścisłego ojomu, to jest z tej części. W momencie uruchomienia przycisku alarmowego zapali nam się piktogram czerwony na danym łóżku. Wyświetla się informacja opisowa oraz informacja graficzna, które łóżko zadziałało. I procedura jest następująca. Osoba obsługująca kasuje alarm, ale musi podejść jeszcze do pacjenta, sprawdzić pacjenta i dopiero skasować alarm przy łóżku.
Jeżeli będzie taka potrzeba, szpital zostanie uruchomiony w kilka dni, zapewnia wojewoda łódzki. Jest także przygotowany na leczenie ciężko chorych pacjentów wymagających podłączenia do respiratora.
Posiadamy całą bazę personelu, zarówno ochotników, jak i tych, których uważamy, że należałoby skierować tutaj do pracy.
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Artur Olsiński.
Mamy w tej chwili około 1000 łóżek wolnych przygotowanych do zabezpieczenia świadczeń dla pacjentów zakażonych COVID. Te respiratory znajdują się w tamtych szpitalach i tam jest wystarczająca ilość.
Szpital kosztował kilkanaście milionów złotych i jest tak zaprojektowany, by jego wyposażenie i cała aparatura medyczna w przyszłości trafiła do innych szpitali.
Dobowa liczba zakażonych koronawirusem koronawirusem na razie raz idzie w górę, raz w dół i trudno jeszcze ocenić, jaki będzie trend. Ale dla samych chorych ważne jest, że w Łodzi jest maszyna, dzięki której można pozyskać osocze od ozdrowieńców. Taka osoba może pomóc trzem chorym, raportowała nasza reporterka Magdalena Dąbek.
Ci, którzy przeszli już koronawirusa, mogą się zgłaszać do oddania osocza. Zabieg nie jest skomplikowany, mówi jeden z ozdrowieńców, Bogusław Nyk.
Pobiera się krew i ta wirówka oddziela to osocze od krwi właściwej, a później krew jest z powrotem wpompowywana tą samą żyłą do organizmu i jest uzupełnienie w postaci soli fizjologicznej, więc ten zabieg jest tak naprawdę jeszcze mniej inwazyjny niż oddawanie płytek krwi.
Próbki z pobranym osoczem nie będą już transportowane do Białegostoku, gdzie do tej pory sprawdzano poziom znajdujących się w nim przeciwciał, ale zostaną przebadane w Łodzi. Dzięki temu osocze szybciej trafi do potrzebujących go pacjentów, mówi Edyta Wcisło z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.
Istotnym elementem rzeczywiście jest zapewnić dostępność tego osocza w momencie, kiedy pacjent tego potrzebuje, a dzięki tej aparaturze, która się u nas znalazła, temu analizatorowi, jest to możliwe.
Analizator sfinansował Urząd Marszałkowski, który planuje też kampanię informacyjną zachęcającą do oddania osocza. Straż pożarna w województwie łódzkim ma coraz więcej wyjazdów do tak zwanych izolowanych zdarzeń medycznych. Chodzi o takie sytuacje, w których na miejsce wypadku nie może dotrzeć karetka pogotowia. Na razie wzrost liczby interwencji medycznych nie przeszkadza strażakom w pełnieniu normalnej służby. O swoje zdrowie boją się natomiast pielęgniarki i położne, które zgłaszają do Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych problemy z dostępnością środków ochrony osobistej. Jak mówi przewodniczący łódzkiego oddziału związku Zdzisław Bujas, chodzi też o organizację pracy w niektórych placówkach.
Pielęgniarka bezwzględnie powinna posiadać fartuch barierowy, to jest minimum, które musi mieć, maskę, przyłbicę, rękawiczki. I druga rzecz, organizacja pracy. Pielęgniarka powinna pracować na wyznaczonym stanowisku pracy z zachowaniem tych wszystkich reżimów sanitarnych.
Pod koniec zeszłego tygodnia problemy w Łodzi zgłaszały pielęgniarki z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Śmierć swojej koleżanki ze szpitala łączyły z brakami w zabezpieczeniu. Jednak rzecznik placówki Adam Czerwiński uczula, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Jak przekonuje, zmarła pielęgniarka nie pracowała z osobami chorymi na koronawirusa, bo na jej oddział przyjmowania nie byli pacjenci planowi.
W tym wypadku mówimy o klinice gastroenterologii.
Rzecznik zapewnia, że zabezpieczenie personelu w szpitalu jest wystarczające.
W tej części przeglądu wspomnijmy jeszcze o sprawie, która bulwersuje, ale jednocześnie nasuwa sporo pytań. Specjalna komisja powołana przez marszałka województwa ma wyjaśnić okoliczności incydentu, do którego doszło w szpitalu w Zgierzu. Chodzi o pacjentkę, która leżała przy łóżku bez jakiejkolwiek pomocy. Kobieta nie miała siły, aby podnieść się z podłogi, a zrobiło się o tym głośno, gdy zdjęcia pokazujące bezradną pacjentkę trafiły do internetu. Sprawa trafiła więc na sesję Sejmiku Wojewódzkiego. Dyskusji radnych przysłuchiwał się nasz reporter Michał Makowski.
O sytuację w zgierskim szpitalu pytał szef klubu radnych KO Marcin Bugajski, który zwraca uwagę, że incydent może stanowić przesłankę do wprowadzenia w szpitalu zmian organizacyjnych.
Cała sytuacja miała miejsce pomiędzy zmianami pielęgniarskimi, to na przykład doprowadzają do takiej sytuacji, w której pomiędzy tymi zmianami jest na oddziale jedna pielęgniarka, która nie uczestniczy w spotkaniu i pilnuje tych pacjentów, którzy na tym oddziale się znajdują.
Marszałek Grzegorz Schreiber odpowiada, że najpierw całą sytuację musi wyjaśnić powołana w Urzędzie Marszałkowskim komisja.
Najpierw ustalmy, co się tak naprawdę wydarzyło, czy to jest błąd systemowy, czy to jest incydent, który wynika z sytuacji, która się może zdarzyć chyba w każdym szpitalu.
Sprawą pacjentki z zgierskiego szpitala zainteresowała się prokuratura, która bada, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa polegającego na narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.
Czy dochodziło do nieprawidłowości, na czym konkretnie one polegały? Ustalenia wymaga również, w jakich okolicznościach doszło do sporządzenia upublicznionych następnie fotografii, kto i w jakim celu je wykonał.
Prokuratura ma wyjaśnić, dlaczego pacjentka, która robiła zdjęcia, nie udzieliła pomocy leżącej kobiecie. Miłosz Dobrogowski, zastępca dyrektora zgierskiego szpitala, mówił, że w pobliżu był personel gotowy udzielić pomocy, wystarczyło go tylko wezwać.
Po drugiej stronie korytarza mamy oddział intensywnej terapii. Tam zawsze przebywa personel medyczny.
Kolejnym wątkiem jest udostępnienie zdjęć ze szpitala w internecie, co mogło godzić w dobre imię pacjentki leżącej na ziemi.
Rozmawialiśmy również z rodziną pacjentki i również podzielamy czy też rodzina podziela zdanie, że no, to zdjęcie niekoniecznie powinno znaleźć się w takiej formie w mediach.
Zgierski Szpital podlega marszałkowi województwa, dlatego powołano komisję do szczegółowego zbadania całej sytuacji. Jej ustalenia mamy poznać w ciągu 2 tygodni. A za chwilę ciąg dalszy naszego przeglądu.